To jest chrześcijaństwo, które jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby kochać tych, którzy nas krzywdzą. Żeby za nich się modlić, żeby ich błogosławić, żeby im jakieś dobro uczynić. Ktoś cię skrzywdzi, a ty zaraz myślisz o tym, jakie dobro masz dla niego uczynić? To jest nie do zrobienia. To jest tak wbrew naturze. Właśnie jakiej naturze? Tej doskonałej naturze stworzonej na obraz i podobieństwo Boże? Nie. Nasza zraniona natura nie jest w stanie tego zrobić. Natura po grzechu, pęknięta natura, nie jest w stanie tego zrobić o własnych siłach. Zeszyty miłości pełne, odcinek 18. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Nazywam się siostra Gaudia Skaz, pozdrawiam Was z krakowskich Łagiewnik. To tutaj nagrywamy te zeszyty, ten podcast oparty o dzienniczek siostry Faustyny. Tak, naszym takim planem jest przeczytanie całego dzienniczka. Potrwa to, ile potrwa, nie wiemy dokładnie, idziemy z Duchem Świętym. Ten podcast jest naprawdę z nim tworzony i w takim powiewie i nieprzewidywalności Ducha Świętego, więc zobaczymy, dokąd dojdziemy i kiedy dojdziemy, ale po prostu mamy takie pragnienie, żeby cały ten dzienniczek naszej wielkiej świętej przeczytać i go jakoś skomentować i rozgryźć i zrozumieć. I dzisiaj kolejne podejście. Dzisiaj będziemy czytać fragmenty od 122 do 129. W dzisiejszych fragmentach padną mocne słowa, nad którymi długo się zastanawiałam, jak wam je skomentować i swoiście jak się z nich wytłumaczyć. Tak, więc to będzie dzisiaj. Dzisiaj też porozmawiamy o tym, co nas, chrześcijan, powinno wyróżniać z tego świata, czym się szczególnym powinniśmy odznaczać, że z marszu nas rozpoznają. Co to takiego jest? Te fragmenty, które dzisiaj będziemy czytać, będzie dużo historii, będzie dużo wydarzeń. Czasami jest tak, że Faustyna dużo opisuje takich refleksji duchowych, natomiast dzisiaj będzie sporo wydarzeń i ona będzie opisywała to, co się dzieje najprawdopodobniej. Wszystko to, co dzisiaj usłyszymy, będzie się działo w Warszawie, na Żytniej. Tam jest nasz dom generalny. To jest pierwszy dom naszego zgromadzenia, który powstał. I tam też siostra Faustyna wstąpiła do zgromadzenia, jak to zresztą większość z nas. Tam właśnie zapukałyśmy do tamtych drzwi i tam nas przyjęto. Te wydarzenia, które ona opisuje, dzieją się nie na samym początku jej życia zakonnego. Ona do tej Warszawy wróciła później też na tak zwaną trzecią probację. To jest taki czas przed złożeniem ślubów wieczystych, taki okres mniej więcej pół roku, kiedy siostry mają więcej czasu na modlitwę, na formację. I się nazywa właśnie trzecia probacja. To tak trochę brzmi jak ostatnia próba. No i to trochę tak jest, żeby przed złożeniem tych ślubów, wieczystych ślubów na całe życie, żeby naprawdę już tak móc świadomie zadeklarować się, że amen, tak, tego chcę i tego Pan Bóg ode mnie chce i wchodzę w to. Faustyna ma 27-28 lat, kiedy to się dzieje. I to jest ten czas, kiedy ona już ma gruźlicę. Ci z was, którzy wiedzą, że ona umarła, mając zaledwie 33 lata, wiedzą zapewne też, że umarła właśnie z powodu tej choroby. Ta choroba zabijała wiele, wiele osób. Była nieuleczalna. Tam próbowali różnych takich sposobów, może nie tyle, żeby ją, tych chorych uleczyć, ale przynajmniej, żeby ułatwić im życie. I w przypadku Faustyny też będziemy widzieć, jakich różnych rzeczy próbują, żeby jej trochę pomóc. Nawet po dziś dzień są takie odmiany gruźlicy, że są nieuleczalne. Ale to jest taki trudny etap w życiu Faustyny, kiedy ona już tą gruźlicę ma i ta gruźlica już ją osłabia bardzo i mocno wpływa na jej siłę, jej zdrowie, ale tej gruźlicy jeszcze nie widać. To jest super trudny etap, bo lekarze nic nie widzą, siostry nic nie widzą, ale ona jest dużo słabsza i ona dużo mniej może, tylko że to się wydaje być zmyślone, że to ona naprawdę może, ale jej się nie chce, że jest jakimś leniem pewnie i dlatego się obija i mniej pracuje, jest mniej wydajna. Trudne, bardzo trudne. Dla Faustyny oczywiście. To jest też ten czas, kiedy ona jest już po pierwszym objawieniu związanym z misją. Po tym objawieniu ona wtedy miała 26 lat, o ile dobrze pamiętam, w Płocku. Jezus po raz pierwszy się jej ukazał, prosząc o obraz, o namalowanie obrazu i o ustanowienie święta miłosierdzia. I ona dopiero wtedy sobie zdała sprawę, że w jej życiu chodzi o coś więcej niż życie z Bogiem, ale to życie dla ludzi jej to jest konkretna misja do wypełnienia w Kościele Powszechnym. Duża rzecz. To jest niedługo po tym objawieniu. No tak. Aha, no jeszcze może to, zanim zaczniemy czytać, dobrze by było, żeby wam jeszcze raz uświadomić, że jej objawienia są sekretne, prawda? Czyli ona nie chodzi i nie rozpowiada wszystkim dookoła, co widziała, kogo widziała, co jej powiedział, ale mówi o tym przełożonym i spowiednikom. To grono przełożonych to jest, z czasem pewnie zaczyna się robić coraz większe, czyli nie tylko przełożone danego miejsca, danej wspólnoty, ale już na pewno Matka Generalna, ta odpowiedzialna za całe zgromadzenie i te siostry, które współpracują z Matką Generalną w tym najbliższym kręgu. Także już trochę tych osób, które wie o jej objawieniach, trochę już jest. Natomiast jeżeli chodzi o siostry, które z nią żyją we wspólnotach, no niby nic nie wiedzą, ale wiecie jak to jest, że pewnych rzeczy się nie da tak zupełnie ukryć, więc coś tam gdzieś tam jest mówione i podejrzewane i od siostry do siostry, od człowieka do człowieka. No niby konkretów te siostry nie znają, ale jakąś świadomość niezwykłości życia siostry Faustyny przeczuwają i niektóre przeczuwają to w sposób taki pozytywny, że no, widać, że ta siostra jest szczególna i ma szczególne życie z Bogiem. Natomiast są też takie, które bardziej gdzieś patrzą na to w sposób negatywny, że tam jest coś chyba nie halo, że ta jej nadzwyczajność jest jakaś nie bardzo okej. I to dzisiaj zobaczymy, temu stawimy czoła. Dobrze, a więc prośmy Ducha Świętego, żeby nas przygotował na to czytanie. Przyjdź Duchu Święty, daj nam łaskę skupienia, daj nam łaskę głębokiego zrozumienia tych treści, wejścia w nie z odwagą też i z taką umiejętnością przenoszenia tych treści na nasze życie. Żeby one nas formowały, żeby nas ubogacały i żebyśmy przez to stawali się coraz bardziej Boży. Żebyśmy coraz więcej Boga mieli w sobie, idąc razem z Faustyną, z tymi treściami, wzrastając. Przyjdź Duchu Święty. Dzienniczek świętej siostry Faustyny, zeszyt pierwszy, numery od 122 do 129. Kiedy odsłaniałam się przełożonym, jedna z przełożonych poznała moją duszę i drogę, jaką Bóg mnie chce prowadzić. Kiedy się stosowałam do jej wskazówek, zaczęłam szybko postępować na drodze doskonałości. Jednak nie trwało to długo. Kiedy odsłoniłam głębiej swą duszę, nie otrzymałam tego, czego pragnęłam. A przełożonej zdały się te łaski niepodobne, więc już nic zaczerpnąć od niej nie mogłam. Mówiła mi, że niepodobna, aby Bóg tak obcował ze stworzeniem. Ja się o siostrę boję, czy to nie jest jakie złudzenie. Niech siostra się poradzi jakiego kapłana. Jednak spowiednik mnie nie zrozumiał i powiedział: lepiej, żeby siostra pomówiła o tych rzeczach z przełożonymi. I tak chodziłam od przełożonych do spowiednika, od spowiednika do przełożonych, a uspokojenia nie znajdowałam. Te łaski Boże zaczęły się dla mnie wielkim cierpieniem. Mówiłam nieraz wprost do Pana: Jezu, ja się Ciebie boję. Czy Ty nie jesteś jakim widmem? Jezus mnie wtedy zawsze uspokajał, ale ja zawsze nie dowierzałam. Dziwna rzecz, Nim ja więcej nie dowierzałam, to Jezus więcej dawał dowodów, iż On jest sprawcą tych rzeczy. Kiedy poznałam, że nic nie otrzymuję uspokojenia od przełożonych, postanowiłam nic nie mówić o tych rzeczach czysto wewnętrznych. Na zewnątrz starałam się, tak jako dobra zakonnica, o wszystkim mówić z przełożonymi, ale o potrzebie duszy już będę tylko mówić w konfesjonale. Dla wielu, i to bardzo słusznych przyczyn, poznałam, że niewiasta nie jest powołana do rozróżniania takich tajemnic. Naraziłam się na wiele cierpień niepotrzebnych. Przez dłuższy czas byłam uważana jakoby opętana przez złego ducha i patrzono na mnie z politowaniem, a przełożona poczyniła pewne ostrożności co do mnie. Dolatywało do uszu moich, że siostry patrzą na mnie jako na taką i zaciemnił się horyzont wokoło. Zaczęłam unikać łask tych bożych, ale cóż, przecież to nie było w mej mocy. Nagle ogarniało mnie tak wielkie skupienie, że wbrew woli pogrążałam się w Bogu i Pan utrzymywał mnie przy sobie. W pierwszych chwilach dusza moja zawsze trochę jest strwożona, ale później dziwny spokój i moc napełnia duszę. Wszystko było jeszcze do zniesienia, ale kiedy Pan zażądał, abym malowała ten obraz, już teraz naprawdę zaczynają mówić i patrzeć na mnie jako na jakąś histeryczkę i fantastyczkę. Już to jest trochę głośniejsze. Jedna z sióstr przyszła, aby ze mną pomówić w poufałości i zaczęła się nade mną litować. Mówi mi, słyszę, że mówią o siostrze, że jest fantastyczka, że ma jakieś widzenia. Biedna siostra, niech się siostra broni przed tym. Szczera była ta dusza i co słyszała, powiedziała mi szczerze, ale podobne rzeczy codziennie wysłuchiwać musiałam. A jak to mnie męczyło, jeden Bóg tylko wie. Jednak postanowiłam sobie wszystko znosić w cichości, ani się nie tłumaczyć na zadawane mi pytanie. Jednych to drażniło, to moje milczenie, a zwłaszcza więcej ciekawych. Drugie, głębiej myślące, mówiły, że jednak siostra Faustyna musi być bardzo blisko Boga, że ma siłę znieść tyle cierpień. I widziałam przed sobą jakby dwie grupy sędziów. Starałam się o ciszę wewnętrzną i zewnętrzną. Nie mówiłam nic, co się tyczyło mojej osoby, chociaż byłam przez niektóre siostry wprost pytana. Zamilkły usta moje. Cierpiałam jak gołębica, nie skarżąc się. Jednak niektóre siostry miały jakoby przyjemność, aby mi w jakikolwiek sposób dokuczyć. Drażniła je moja cierpliwość. Jednak Bóg dawał mi wewnętrznie tyle siły, że znosiłam to ze spokojem. Poznałam, że od nikogo w tych chwilach pomocy mieć nie będę. I zaczęłam się modlić i prosić Pana o spowiednika. Pragnęłam, aby jakiś kapłan powiedział mi to jedno słowo. Bądź spokojna, na dobrej jesteś drodze. Albo odrzuć to wszystko, bo to nie od Boga pochodzi. Jednak tak stanowczego kapłana nie znajdowałam, który by mi te jasne słowa wypowiedział w imieniu Pana. A więc w dalszym ciągu niepewność. O Jezu, jeżeli jest wola Twoja, abym żyła w takiej niepewności, niech imię Twoje będzie błogosławione. Proszę Cię, Panie, kieruj sam duszą moją i bądź ze mną, bo ja sama z siebie jestem niczym. Otóż już jestem osądzona na wszystkie strony, już nic nie ma, co by we mnie było, a uszło sądów sióstr. Ale już się niejako wszystko wyczerpało i zaczęło mnie zostawiać w spokoju. Umęczona dusza moja trochę odpoczęła, ale poznałam, że najbliżej Pan był ze mną w tych prześladowaniach. Trwało to króciutko. Wybuchła znów silna burza. Teraz dawniejsze podejrzenia stały się im jakoby rzecz pewna. I znowu te same pieśni trzeba słuchać. Tak się panu podoba to. Ale dziwna rzecz, że nawet na zewnątrz zaczęły mi się różne niepowodzenia. To ściągało wiele różnych cierpień, Bogu tylko wiadomych. Jednak starałam się jak mogłam, aby wszystko czynić w jak najczystszej intencji. Widzę teraz, że jestem jak złodziej, strzeżona wszędzie, w kaplicy, przy obowiązku, w celi. Już teraz wiem, że oprócz obecności Bożej mam zawsze obecność ludzką. Naprawdę, nieraz bardzo ta obecność ludzka mnie męczyła. Były chwile, że się zastanawiałam, czy się rozebrać do mycia, czy nie. Naprawdę, biedne moje łóżko. Ono także było wiele razy kontrolowane. Śmiech mnie nieraz ogarnął, jak się dowiedziałam, że nawet łóżka nie zostawią w spokoju. Sama mi jedna z sióstr powiedziała, że co dzień wieczorem patrzyła się do mnie do celi, jak się w niej zachowuje. Jednak przełożeni zawsze są przełożonymi. I chociaż mnie osobiście upokarzali i nieraz napełniali różnymi wątpliwościami, to jednak zawsze pozwalali mi na to, co żądał Pan. Chociaż nie tak, jak prosiłam, ale w inny sposób czynili zadość żądaniom Pana i pozwalali mi na te pokuty i ostrości. W pewnym dniu jedna z matek tak się na mnie nagniewała i tak mnie upokarzała, że już myślałam, że nie zniosę tego. Mówi mi: dziwaczko, histeryczko, wizjonerko, wynoś mi się z pokoju, niech nie znam siostry. Sypało się na głowę moją wszystko, co się dało. Kiedy przyszłam do celi, padłam na twarz przed krzyżem i spojrzałam na Jezusa, a nie mogłam już ani jednego słowa wymówić. A jednak taiłam się przed innymi i udawałam, jakoby nic nie zaszło pomiędzy nami. Szatan zawsze korzysta z takich chwil. Zaczęły mi przychodzić myśli zniechęcenia. Za wierność i szczerość masz nagrodę. Jak można być szczerą, kiedy się jest tak niezrozumianą? Jezu, Jezu, już nie mogę. Upadłam znowuż na ziemię pod tym ciężarem i pot wystąpił na mnie i lęk jakiś zaczął mnie ogarniać. Nie mam się na kim wewnętrznie oprzeć. Wtem usłyszałam głos w duszy: nie lękaj się, ja jestem z tobą. Jakieś dziwne światło oświeciło mój umysł i poznałam, że nie powinnam się poddawać takim smutkom. I jakaś siła napełniła mnie i wyszłam z celi z nową odwagą do cierpień. Tym zdaniem herosa duchowego naszej kochanej Faustyny, naszej duchowej komandoski, kończy się dzisiejsze czytanie. Chyba coraz bardziej zaczynamy doceniać tą dziewczynę, jak wiele ona przeszła. Mam nadzieję, że Faustyna staje się nam coraz bardziej bliska przez te właśnie zapiski, których ona mówi nam bardzo konkretnie o tych rzeczach, przez które przeszła, przez które i my przychodzimy niejednokrotnie w relacjach. Te wszystkie nieporozumienia, te wszystkie słowa raniące, te sytuacje, kiedy czujemy się i oskarżeni i nie tylko czujemy się, ale jesteśmy oskarżeni albo podejrzewani o coś, czego nie zrobiliśmy. Kiedy za dobre intencje i szczerość i wszystko prawdziwe dostajemy tylko po nosie. Tak, więc staje się nam coraz bardziej bliska. Mam nadzieję, mam nadzieję. W dzisiejszych fragmentach było takich parę mocnych i niefajnych fragmentów, które pokazują, że my, siostry, też jesteśmy grzesznikami. Że sobie nie radzimy z miłością, że ranimy siebie nawzajem, że potrafimy być dla siebie nawzajem niedobre, że potrafimy naprawdę umęczyć drugą, Tak, to jest trudna prawda, którą, no cóż, no mogę się tylko uderzyć w piersi i pomyśleć w pierwszej kolejności o sobie, o tych momentach, kiedy ja okazałam się niedobrą siostrą. To nie chodzi o to, żeby teraz tutaj mówić o tych złych siostrach dzienniczka. W każdej z nas jest dobro. Każda z nas gdzieś chce dobra. Przecież ze szlachetnych pobudek wstępujemy na tą drogę życia. Ale każda z nas też jest człowiekiem i czasami te nasze ludzkie niedoskonałości i grzechy i nasze niedojrzałości przejmują kontrolę i wtedy ranimy siebie nawzajem. I tak. Myślę, że taka pierwsza refleksja po tych dzisiejszych fragmentach nasza powinna być taka szersza. O Kościele. W tym czasie, kiedy też dużo takich brzydkich rzeczy wyszło, jakichś skandali, grzechów ludzi Kościoła i wiele osób wzięło je jako usprawiedliwienie takie dla tego, żeby odejść z Kościoła. Ich smutek, zranienie są słuszne, ich złość jest słuszna, ich gniew jest słuszny, ale odejście z Kościoła z powodu grzechów ludzi Kościoła to jest jakimś nieporozumieniem. My jesteśmy w Kościele nie dlatego, że mamy świętych księży, święte siostry, świętych współbraci w wierze, koło mnie w ławce siedzi jeden święty po jednej stronie, po drugiej święty i ja pośrodku też jestem święty. To nie jest realne, to nie jest prawdziwe i to nie jest na czas ziemi. Na czas ziemi jest dużo oczyszczenia i dużo trudów, zmagania się z własną niedoskonałością i dorastania. I w Kościele jesteśmy dlatego, że my wierzymy mocno, że to jest ta przestrzeń, w której my możemy dorosnąć, dojrzeć, tak, w której jest łaska konieczna dla nas, żebyśmy to życie dobrze przeżyli, się nawrócili, pokutowali z tego, co trzeba pokutować. Tak. Papież Benedykt XVI na pewno powiedział wiele wspaniałych słów na ten temat, ale takie akurat, które ja dzisiaj chcę się z wami podzielić, to są te, w których zwyczajnie podczas jednej ze swoich audiencji, homilii, po prostu powiedział: tak, Kościół jest wspólnotą grzeszników. Nikt nie rodzi się święty, choć wszyscy wezwani są do świętości. Święci nie byli nawet apostołowie, ci, których przecież wybrał Jezus do swoich takich najbliższych towarzyszy, na swoich najbliższych towarzyszy. Oni byli naznaczeni przez ludzkie ograniczenia, jak każdy z nas. Warto zastanowić się nad tym, że 12 apostołów nie było ludźmi doskonałymi, wybranymi ze względu na swoją moralną i religijną nienaganność. Byli niewątpliwie ludźmi wierzącymi, pełnymi entuzjazmu i zapału, naznaczonymi jednak przez swoje ludzkie ograniczenia, czasami nawet poważnie. No i to jest to, co zobaczyliśmy też w tych odsłonach dzisiaj z dzienniczka. I to jest to, co niejednokrotnie zobaczymy jeszcze w Kościele, w naszych wspólnotach. Mam nadzieję, że też należycie do różnych wspólnot w Kościele. I jeżeli już jesteście w takich mniejszych wspólnotach, a nawet w tej wspólnocie parafialnej, niejednokrotnie przecież ogarnia nas jakieś zniechęcenie, jakieś zgorszenie takie, które podpowiada nam drogę ucieczki. Bo nie fajnie jest w tej wspólnocie, bo są tam ludzie, którzy się ranią, bo są tam ludzie niedojrzeli, bo jakieś głupie decyzje są podejmowane. I to wszystko prawda. I to wszystko prawda jest. I niejednokrotnie my będziemy taką osobą, która się głupio zachowa i głupią decyzję podejmie. Musimy się nieść nawzajem. Musimy, tak, jesteśmy powołani do tego, żebyśmy nawzajem jeden drugiego brzemiona nieśli i upominali się nawzajem i byli dla siebie nawzajem w tych wszystkich trudnościach i ułomnościach naszych. Jesteśmy naprawdę wspólnotą grzeszników, którzy są świadomi tego, że potrzebują Boga i dlatego są w Kościele. Po prostu. I ufajmy, że wybierają drogę nawrócenia. Dobrze, wracając do Faustyny. Przejdźmy przez te fragmenty jeszcze raz. Zobaczcie, czyli na początku Faustyna mówi o siostrze przełożonej, która ją dobrze zrozumiała i dobrze ją poprowadziła. I Faustyna pisze: zaczęłam szybko postępować na drodze doskonałości, bo się stosowało do jej wskazówek. Super. Ale pisze, jednak nie trwało to długo. Tak. I tu siostra przełożona w bardzo takim trosce o nią mówi: ja się o siostrę boję. Czy to nie jest jakieś złudzenie? I Faustyna idzie z tym do spowiednika. Spowiednik jej też nie rozumie. Mówi: weź pójdź do przełożonej. Czyli generalnie widzimy, że każda osoba, do której ona się zwróci z tymi szczególnymi łaskami, które otrzymuje i pewnie też z tą misją, którą zleca jej Jezus, że wtedy zaczynają narastać niepokoje i ludzie zaczynają się jakoś wycofywać z bycia jakimś konsultantem siostry Faustyny, doradcą, tudzież formatorem i jakimś kierownikiem, towarzyszem drogi, bo nie wiedzą, co z tym zrobić. Naprawdę do takich doświadczeń i do takiej misji, jaką ma Faustyna, trzeba jakichś szczególnych darów, żeby jej towarzyszyć. To wiele osób nie podoła temu. I podejrzewam, że pierwszy raz zarówno ta siostra przełożona, jak i ten spowiednik, do którego się zwróciła, że pierwszy raz mieli w ogóle styczność z czymś takim. Więc jakoś tak po ludzku ja ich tutaj rozumiem, że jedno odsyłało do drugiego, bo nie wiedzieli, co z tym zrobić. I potem zaczyna się ten czas, kiedy Faustyna mówi, że jest obserwowana bardzo. Nie? Obserwowana przez wszystkie siostry. I ja się zastanawiam, czy to nie jest ten czas, kiedy to już się dzieje z powodu polecenia księdza Sopoćki, ale może to jeszcze nie jest to. Bo wiecie, że ksiądz Sopoćko, kiedy się zetknął z siostrą Faustyną po raz pierwszy i ona zaczęła mu opowiadać o tych niezwykłych rzeczach, które się działy w jej życiu, to chciał się upewnić, że to jest od Pana Boga, żeby mieć tą pewność, musiał przebadać Faustynę w codzienności, czyli zobaczyć, jak ona się zachowuje w codzienności. I wtedy zalecił siostrom, żeby ją obserwowały i zdał mu potem raport swoisty z tego, jak ona się zachowuje w codzienności, czy jest dobra, pokorna, posłuszna, pracowita i tego typu rzeczy. Ale tu się wydaje, że to jeszcze nie jest to, że siostrom po prostu gdzieś tam chodzą słuchy o czymś niezwykłym w życiu Faustyny. No i zaczynają się jej przyglądać, czy ona zachowuje się normalnie, czy jest normalna. W pewien sposób ja to też rozumiem, bo to jest naturalne, że będziemy podejrzewać może jakąś chorobę psychiczną na początku, nie? Nie wiemy, co jest źródłem tych nadzwyczajności, które się dzieją w życiu człowieka, a być może to jest jakiś problem psychiczny, no więc trzeba się tą osobą zająć, do specjalistów ją odesłać. No więc okej, to trzeba by wykluczyć, trzeba się tej osobie przyjrzeć. Pewnie z delikatnością, jak najbardziej z delikatnością. Tutaj trochę w tych opisach wygląda na to, że tej delikatności brakuje. No ale okej, przyglądamy się, badamy. Tak samo tutaj padają te podejrzenia o złego ducha, czy to nie jest od złego ducha. Już chyba wspominałam to kiedyś, że są jakby trzy źródła takich duchowych doznań, że jeżeli ktoś mówi, że coś widzi, słyszy coś takiego nadzwyczajnego, to naprawdę niewielki procent takich doznań będzie pochodził od Pana Boga. Są dwa inne źródła jeszcze możliwe. Jedno to jest problem psychiczny, a drugie to jest zły duch, który też sobie może pozwalać na takie różne sztuczki magiczne i sprawiać wrażenie, prawda, jakichś bożych działań widzianych, słyszanych. On to może sprawiać, tak. Więc rozeznanie pochodzenia jakichś nadzwyczajnych zjawisk w czymś życiu jest bardzo słuszne. Tylko naprawdę trzeba w tym dużej delikatności, bo nawet jeżeli to nie jest od Boga, to zazwyczaj te osoby, które tego doświadczają, są to osoby bardzo takiej wrażliwej natury. I można je łatwo zranić. Więc to jest wielka umiejętność, jak takim osobom towarzyszyć, żeby im autentycznie pomóc. Jak były te podejrzenia Faustyny, że być może jest opętana przez złego ducha, zaraz mi się przypomniało, że przecież Jezus przez to samo przechodził. I też od razu mi się przypomina, że jeżeli my jesteśmy naśladowcami Jezusa, po angielsku jeszcze to tak fajnie się mówi followers, bo to pochodzi od słowa follow, czyli podążać za. My jesteśmy tymi, którzy podążają za Nim. Więc Jego droga będzie naszą drogą. Czasami bardzo dosłownie. I tutaj Faustynę spotyka to samo, co Jezusa spotkało, że Jego też oskarżali. Pamiętacie ten fragment, jak mówi, że On przez Belzebuba wyrzuca złe duchy. Czyli też, że jest opętany. Gdzieś czytając te fragmenty i widząc taki niepokój tych wszystkich osób dookoła Faustyny, zobaczyłam też duży lęk w tych osobach. I też jest taka prawidłowość, zobaczcie, nasza ludzka, że my się boimy tego, czego nie rozumiemy, czego nie znamy, czego doświadczamy po raz pierwszy, co jakoś nie wiemy, w którą szufladkę to wsadzić, co jakoś nas przerasta. My się tego boimy. I jak zaczynamy działać pod wpływem lęku, no niejednokrotnie ranimy siebie nawzajem. Siostra Faustyna wybiera tutaj taką drogę bardzo mądrą, drogę przejścia przez to wszystko w cichości i cierpliwości, nie skarżąc się. Jeżeli to jest tylko możliwe, żeby przejść przez takie doświadczenia w taki sposób, to będzie najbardziej chyba dojrzałe. Jak ona nie ma osób, z którymi może porozmawiać, które ją zrozumieją w tym wszystkim, najlepsza droga będzie w cichości, cierpliwości, nie skarżąc się. I teraz też mi się przypomina, jak chcieli Jezusa zrzucić ze skały, pamiętacie, w przepaść. Ktoś ich zdenerwował w czymś, I oni też tutaj podejrzewali i wtedy jakby w ich oczach on się wydawał bluźniercą jakimś i chcieli go zrzucić ze skały, to on też tak po prostu w cichości, bez tłumaczenia się, on po prostu przeszedł pomiędzy nimi. Odszedł, zostawił, nie komentował. Piękne jest, że Faustyna ma tą refleksję, że w tych trudnych doświadczeniach, że ona pisze, poznałam, że najbliżej był Pan ze mną w tych prześladowaniach. To jest też łaska, żeby zobaczyć, że nie jesteśmy sami w tym wszystkim. Ten wątek będzie się pojawiał u siostry Faustyny kilka razy, że w różnych cierpieniach, które ona będzie przechodzić, ona będzie miała to poznanie, że Pan Bóg był bardzo blisko. Ale w tych sytuacjach często tego nie czujemy. Może często właśnie jak patrzymy wstecz, to widzimy, że on tam jednak był. To też jest dobrze na takie oswojenie, jakieś uleczenie ran, żeby zrobić sobie taką retrospekcję, popatrzeć wstecz i spróbować zobaczyć Pana Boga w tych doświadczeniach, że on tam naprawdę był i że był blisko. On jest najbliżej tych, którzy cierpią. Przechodzimy do tego ostatniego fragmentu z dzienniczka, który czytaliśmy dzisiaj, który jest taki najmocniejszy i z którym najbardziej bałam się zmierzyć, bo tak mocne słowa, które siostra Faustyna usłyszała od jednej z sióstr, dziwaczko, histeryczko, wizjonerko, wynoś mi się z pokoju, niech nie znam siostry. Super mocne, bardzo bolesne, bardzo, bardzo współczuję siostrze Faustynie i bardzo czuję z nią te słowa do szpiku kości. Usłyszeć coś takiego od jednej z twoich sióstr. W przypadku waszym niejednokrotnie żyjecie w rodzinach. Usłyszeć to od kogoś najbliższego z rodziny. Kogoś, komu ufasz, kto cię zna. No właśnie, kto to jej powiedział, bo... Tutaj, zobaczcie, widać, że ta siostra wie coś więcej na jej temat. To jest siostra, która gdzieś była wtajemniczona w doświadczenia siostry Faustyny, w wiedzę o nich. Także jedna z takich wyższych przełożonych, która znała ją lepiej i słyszała więcej, poznała więcej z tych nadzwyczajnych rzeczy, które się dzieją u siostry Faustyny. I to jest też ten czas... Kiedy ta wiedza tej siostry o nadzwyczajnych darach siostry Faustyny, które jeszcze nie są nazwane, które jeszcze nie są określone i zbadane, że to naprawdę jest od Boga, czyli tam jeszcze jest duży znak zapytania przy tych objawieniach, ta siostra jednocześnie widzi, przypominam wam, to jest ten czas, kiedy jej się zaczęła już ta gruźlica, już zaczęła ją bardzo osłabiać i Faustyna zaczyna pracować gorzej, pojawiać się w obowiązku później. Zaczynają być z nią problemy właśnie tego typu, że ona już nie jest taka pracowita, jak była do tej pory. I wydaje się, no cóż, no jak to sobie w takim surowym życiu zakonnym, jak to tłumaczyli, no że ona się po prostu obija. Może ktoś sobie zaczynał tak interpretować, że już ona sobie tak myśli, że ona już jest tak blisko tego Pana Boga, że już że teraz jest taka królewna, że już może na poduszkach siedzieć i leżeć i odpoczywać, nie? Znowuż, zobaczcie, niezrozumienie, nieumiejętność nazwania tego, co się dzieje u tej drugiej osoby, wzbudza dużo podejrzeń i wręcz jakichś lęków i nawet tutaj agresji. To bez względu na to, w jakich okolicznościach to się działo i jak wiele rzeczy dookoła można zrozumieć tutaj i jakoś zrozumieć całe tło tej sytuacji, tych słów, to i tak są raniące słowa. I nawet jeżeli sobie pomyślimy o tym, że tam mogło być wiele takich niedopowiedzianych rzeczy dookoła siostry Faustyny. Mamy inną perspektywę dzisiaj. I to były inne czasy. Tam był naprawdę ostry chów. W rodzinach był bardzo surowy wychowanie. Wiecie, pamiętacie, może słyszeliście albo czytaliście w książkach z tamtych czasów, z tej pierwszej połowy XX wieku. Naprawdę bardzo surowo chowało się dzieci. W zakonach była też bardzo taka wymagająca formacja. Więc to jakoś daje nam tło też potrzebne do zrozumienia tych słów, bo tak, jakoś inaczej zaczynamy je słyszeć. W naszych czasach to by było naprawdę po bandzie i niewytłumaczalne w żaden sposób. Natomiast tutaj troszkę nam to jednak łagodzi. I cóż, i jakby po co się to wszystko dzieje? To jest pytanie ważne, jakby dlaczego Pan Bóg to dopuszcza? Dlaczego? I jak przez to przejść? Faustyna ma genialną tutaj intuicję, że w tym całym cierpieniu, w którym jest, ona od razu jest czujna i widzi, muszę uważać, bo szatan tutaj bardzo łatwo może namieszać. Pisze, szatan zawsze korzysta z takich chwil. Jesteś zraniony przez drugiego człowieka i to jest realne zranienie. Prawdziwa krzywda ci się stała. I szatan zaraz w to wejdzie, żeby to wykorzystać dla jeszcze większego zła. Żebyś ty się na tą drugą osobę zamknął, żebyś zbudował mur między wami, żebyś ty zaczął odpowiadać pięknem za nadobne, oko za oko, ząb za ząb. Zobaczcie, to może pójść jak lawina. I najczęściej tak jest, na zranienie odpowiadamy zranieniem albo wycofaniem się. I Faustyna jest tego świadoma, czuwa, ostrzega nas, żebyśmy my też czuwali. W innym miejscu w dzienniczku Jezus będzie jej uczył takiej reguły działania, którą ja bardzo mocno tak wzięłam sobie do serca z dzienniczka. Jak tylko ktoś cię skrzywdzi, od razu pomyśl o tym, jakie dobro mógłbyś uczynić dla tego człowieka. To jest takie naprawdę zahamowanie zła, zahamowanie tego mechanizmu zła, który idzie z osoby na osobę, tym, co Jezus zrobił na krzyżu. Że On nie tylko nie odpowiedział złem na zło, ale On odpowiedział niewyobrażalnym dobrem, miłością, która oddaje życie za swoich wrogów. No i tutaj dochodzimy do sedna, do istoty życia chrześcijańskiego i do odpowiedzi na to, dlaczego siostry Faustyny takie cierpienia spotykały. Właśnie każdy z nas musi się wyszkolić w tej największej doskonałości chrześcijańskiej, w tym miłości nieprzyjaciół, po prostu. W Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale 5 czytamy, musimy to jeszcze raz usłyszeć, słuchajcie, w tym kontekście Faustyny. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. I u Łukasza w rozdziale 6 jest powtórka tych słów, ale jest jeszcze inna puenta, którą w kontekście dzisiejszych czytań musimy usłyszeć. Łukasz pisze, miłujcie waszych nieprzyjaciół. To są słowa Jezusa. Miłujcie, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. To jest ta reguła, którą dał Faustynie, prawda? Ktoś cię skrzywdzi? Od razu odpowiedz dobrem. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. I módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Dalej, dalej, dalej. I puenta jest taka. Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. Bądźcie doskonali, bądźcie miłosierni. To jest nasze powołanie. Nie tylko siostry Faustyny, to jest nie tylko kwestia poruszona w dzienniczku. Serce Ewangelii to jest miłosierdzie, miłosierdzie Boga i miłosierdzie nasze do siebie nawzajem. My jesteśmy powołani do miłosierdzia. Miłosierdzie jest wobec osób, które cię zraniły, gdzie jest jakaś rana między wami, jakaś nierówność, jakaś przepaść was dzieli i ty wychodzisz ku tej osobie z miłością. To jest super trudna sztuka, to jest ta najwyższa poprzeczka. To jest to, do czego nas Jezus wzywa, czego nie jesteśmy w stanie zrobić sami o własnych siłach. To jest chrześcijaństwo, które jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby kochać tych, którzy nas krzywdzą, żeby za nich się modlić, żeby ich błogosławić, żeby im jakieś dobro uczynić. Ktoś cię skrzywdzi, a ty zaraz myślisz o tym, jakie dobro masz dla niego uczynić. To jest nie do zrobienia. To jest tak wbrew naturze. No ale właśnie jakiej naturze? Tej doskonałej naturze stworzonej na obraz i podobieństwo Boże? Nie. Nasza zraniona natura nie jest w stanie tego zrobić. Natura po grzechu, pęknięta natura, nie jest w stanie tego zrobić o własnych siłach. Ale z pomocą Bożą tak. I po tym się poznaje świętych, że oni potrafili kochać nieprzyjaciół. Ale nie tylko święci, bo każdy z nas, kto aspiruje ku niebu, kto tam chce się znaleźć, to jest królestwo miłosierdzia, miłości i miłosierdzia, więc my się w tym musimy wyszkolić. Więc swoiście, gdzie jeśli mamy tą mądrość w sobie i to zrozumienie, no tak, to zaczniemy dziękować Panu Bogu za naszych wrogów, za tych, którzy nam życie utrudniają. Już pamiętacie, był taki odcinek w naszych podcastach, nawet zatytułowany w ten sposób: dzięki, że mi utrudniacie. Przychodzi taki etap dojrzałości duchowej, kiedy jesteśmy w stanie podziękować tym, którzy nam utrudniali, a tylko dlatego, że właśnie w tych trudnościach żeśmy wzrastali. I siostra Faustyna, która ma się nauczyć miłości nieprzyjaciół, właśnie takiej miłości, najtrudniejszej, gdzie się ona ma jej nauczyć, jak ona jest w klasztorze? I to w takim klasztorze jeszcze zamkniętym, bo wtedy życie nasze było dużo bardziej gdzieś odgrodzone od ludzi. Nie było takiego apostolatu z ludźmi na zewnątrz, jak mamy teraz. Więc ona ma niewiele kontaktu z ludźmi spoza zakonu, spoza klasztoru. A zresztą, nawet jeśli bym miała więcej, no to kto najbardziej może cię zranić? Kto najbardziej się może okazać twoim nieprzyjacielem? Najbliższy. A więc gdzieś w tym kręgu najbliższym musiały być takie osoby, przy których Faustyna będzie w stanie nauczyć się miłości nieprzyjaciół. Dla mnie to wytłumaczenie mi to dużo daje. Nie usprawiedliwienia tej siostry, ale zrozumienia tej sytuacji, dlaczego coś takiego się siostrze Faustynie przydarzyło. To i tego typu sytuacje. Bo ona miała być komandosem, ona miała być generałom, ona miała być tym najbardziej wyćwiczonym, najbardziej przygotowanym do największych walk duchowych i tym, komu można zlecić najbardziej poważne misje. I to jest jej szkolenie. Także umiejmy to też przenieść na nasze własne życie, na te wszystkie trudności, które nas spotykają, a jest ich wiele. Wyzwań, które nas spotykają, czy ze strony ludzi, czy ze strony po prostu tak zwanego życia i sytuacji, które się zdarzają, które są dla nas dużym wyzwaniem. No jak na to spojrzymy? Czy narzekając, komentując, wycofując się z tego, czy raczej podejmując to bez skarżenia się, w cichości, może nawet w tym głębokim zrozumieniu, że to ma sens, pytając Pana Boga, jaki to ma sens, prosząc Go, aby On pokazał sens tego i żeby przede wszystkim nauczył nas przez to przechodzić. I nie bójmy się stawać przed Panem Bogiem w prawdzie o własnej słabości, czy też nawet niechęci, że nam się to nie podoba, że nie chcielibyśmy, że to jest tak wbrew naszej naturze, że no, po prostu. Jezu, no, nie jestem jeszcze na tym etapie. Nawet nie ma we mnie pragnienia, żeby kochać tego człowieka. Powiedz mu to. Powiedz mu to. Spotkaj się z nim na tym prawdziwym etapie, tam gdzie teraz jesteś. Nie udawaj, że już kochasz wszystkich swoich wrogów, bo nie chodzi tutaj o sztuczną fasadę świętości i doskonałości, tylko chodzi o stanięcie w prawdzie i o to, żeby z tej prawdy własnej biedy Pan Bóg mógł cię doprowadzić do doskonałości, do tego, że ty naprawdę, może nawet bez świadomości, staniesz na takim etapie życia, znajdziesz się na takim etapie życia, że właśnie będziesz potrafił kochać te najtrudniejsze osoby w twoim życiu. Tak autentycznie ich kochać. Z Jego pomocą, z Jego łaską jesteśmy w stanie wszyscy tam dojść. To jest nasze przeznaczenie, to jest nasze powołanie. Zobaczcie te słowa, które Jezus mówi w Ewangelii. Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz jest doskonały. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. One nie są skierowane do wybranej małej grupki super wyposażonych ludzi, tylko do każdego z nas. Więc to jest możliwe. Ta miłość nieprzyjaciół jest możliwa. Dobrze, amen. To jest tyle na dziś. To jest poważny materiał do przemodlenia i do przemyślenia. Może nawet do przegadania. Zachęcam was, żebyście dzielili się ze sobą nawzajem. Żebyście mieli taką osobę, z jedną, dwie, trzy, z którymi będziecie rozmawiać na te tematy, żeby one was jeszcze mocniej pracowały. A już na pewno zachęcam, żebyście rozmawiali o tych treściach z Bogiem na modlitwie. A może nawet warto prowadzić jakieś własne zeszyty. Nie zeszyty, w których będziecie pisać o objawieniach, ale o tych przemyśleniach, duchowych poruszeniach, które macie po zeszytach, po tych podcastowych naszych spotkaniach. Żeby też mieć jakiś taki wgląd w waszą wewnętrzną drogę, żeby móc czasami też zreflektować, spojrzeć wstecz, zobaczyć, jak cię Pan Bóg prowadził, zobaczyć jakąś prawidłowość w tym. Robienie takich duchowych notatek jest dobre, zachęcam. No i bądźcie z nami i na Instagramie, Facebooku, na YouTubie także w środowe wieczory. I dzięki, że wspieracie nas modlitwą, wspieracie nas finansowo. Modlimy się za was naprawdę bardzo szczerze, codziennie i cieszymy się, że możemy iść razem. Naprawdę to przeżywamy jako taką naszą wspólną duchową drogę. Dzięki za każdy wasz komentarz, który zostawiacie pod tymi nagraniami, bo daje nam to taką chociaż namiastkę realnego kontaktu z wami, że to trafia do prawdziwych ludzi, żyjących, przeżywających te treści ludzi, więc dzięki serdeczne. Jestem zawsze bardzo wzruszona, jak patrzę na te takie długie komentarze, gdzie wy naprawdę otwieracie swoje serca i bardzo szczerze mówicie o prawdziwych doświadczeniach, przeżyciach, które się w was dzieją przy okazji słuchania tych podcastów. Dzięki. I tak, jeszcze można zostawiać komentarze, jeżeli nie macie dzienniczka, chcielibyście go od nas otrzymać. Możecie zostawiać komentarz zawsze 3 szczęśliwców w 3 pierwsze dni po opublikowaniu nagrania. Zawsze wybieramy, więc zostawcie, jeżeli nie macie, zostawcie taki komentarz. I dlaczego akurat do was ma trafić ten dzienniczek? No na tej podstawie jakoś ten wybór szczęśliwców się dokonuje. I nie zniechęcajcie się, bądźcie cierpliwi. Jeżeli już kilka razy pisaliście i jeszcze się nie udało, może akurat tym razem to będzie ten wasz moment. A swoją drogą zachęcamy też, umieszczamy link w opisie do tego nagrania, umieszczamy link do sklepu Misericordia. Tam jest cała gama dzienniczków siostry Faustyny. Oczywiście to jest zawsze ten sam dzienniczek, ale jest w różnych oprawach, większa, mniejsza czcionka. Zachęcam, żeby każdy z was miał taki dzienniczek pod ręką i jeśli to możliwe i można sobie kupić i wybrać taki, który wam najbardziej pasuje, dlaczego nie? A może i nawet zrobić prezent dla kogoś. Zachęcam. To jest książka, z której całe życie się korzysta. Dlatego też zauważyłam nawet ostatnio, zobaczcie, że robią oprawy skórzane do dzienniczków. to dlatego, że to nie jest książka, którą się przeczyta i koniec. To jest książka, do której się ciągle wraca. I dlatego pancerna oprawka, okładka jest bardzo dobrym pomysłem, bo się nie zniszczy i z takim dzienniczkiem można podróżować, wrzucać go do torby bez uszczerbku i nieustannie do niego wracać. Zachęcam Was do tego. Uczymy się dużo od Faustyny, od Miłosiernego. Amen. Pozdrawiam serdecznie. Święta Faustyna, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie. Z Bogiem.